W oświadczeniu nazywa pan działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego sabotażem. Chodzi o nieprzekazywanie mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Sabotaż, dość mocne słowo.
Ale i prawdziwe, bo jak inaczej można określić sytuację, w której media publiczne, w tym państwo dziennikarze, nie możecie otrzymywać albo potencjalnie możecie nie otrzymywać na czas wynagrodzeń, dlatego że jeden człowiek w ramach Krajowej Rady decyduje, że tych pieniędzy nie przekaże. Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla tych decyzji, żadnych prawdziwie sensownych argumentów. Jest to bardzo niezdrowa sytuacja, że ktoś jednoosobowo podejmuje takie decyzji. Nigdy jeszcze w przestrzeni demokratycznej Polski nie było sytuacji, w której ktoś w taki sposób blokował środki dla mediów publicznych. Ja oczekuję, że jako płacący abonament środki Radio Białystok i Telewizja Białystok otrzymają. Zresztą przyznam szczerze, że dziwię się, że Rada Nadzorcza Radia Białystok również nie alarmuje tej sytuacji. To jest właśnie zadanie Rady Nadzorczej, żeby bardzo wyraźnie walczyć o środki dla stacji, w której jest się radą nadzorczą. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że działa na niekorzyść także spółki. Można i ma prawo pan Świrski do niezgadzania się ze zmianami w charakterze funkcjonowania i zarządzania mediami, ale nie ma prawa paraliżować ich funkcjonowania, bo każdy słuchacz chce codziennie dostać wiedzę, krótko mówiąc informacje, chce posłuchać dobrej muzyki, chce być członkiem tej społeczności słuchaczy i bardzo często nie interesuje go, co się dzieje na tym poziomie zarządzania, tylko chce dostawać informacji.
W oświadczeniu idzie pan jeszcze krok dalej, taki mam wrażenie jeszcze w mocniejsze słowa i określa pan działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że wpisują się w putinowską politykę wojny hybrydowej.
Ja jestem daleki od mocnych określeń, szczególnie w kierunku przeciwników politycznych, ale tutaj media publiczne w naszym regionie mają również charakter infrastruktury krytycznej właśnie związanej z obronnością i bezpieczeństwem i informowaniem. W zarządzaniu kryzysowym zakres informacyjny jest często tak samo ważny jak skuteczne działanie wojska, policji czy innych służb, bo dobrze doinformowany obywatel jest spokojniejszy albo wie jak się zachować, jak funkcjonować. W związku z tym, jeżeli jest to swoistego rodzaju atak na to medium, żeby nie mogło dobrze funkcjonować, no to siłą rzeczy w tej nomenklaturze jest to wpisywanie się w działania strony rosyjsko-białoruskiej, którym bardzo zależy na tym, żeby nas destabilizować i właśnie na tym, żeby nasi mieszkańcy, nasi obywatele byli w jakimś takim chaosie informacyjnym, który nam jeszcze nie grozi, bo państwo funkcjonujecie. Tylko pytanie przez działania pana Świrskiego, jak długo da się tak ciągnąć. Na pewno rząd polski znajdzie narzędzie takie, żeby nie pozostawić mediów publicznych bez możliwości funkcjonowania, ale to nie tak powinno wyglądać. Jesteśmy w trudnej sytuacji.
W pewien sposób rekompensuje to, no czego nie dostajemy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no ale to jest, nazwijmy to, kroplówka.
I taka proteza, którą trzeba szybko uzupełnić normalnym funkcjonowaniem.
Niezależnie od polityki, dziennikarze Polskiego Radia Białystok realizują misję i informują cały czas słuchaczy o tym, co dzieje się w regionie, a ważną kwestią, która dzieje się w regionie, dzieje się na pograniczu polsko-białoruskim, to jest kryzys migracyjny, który trwa od wielu miesięcy, a wpływa na turystykę na granicy w przygranicznych miejscowościach. Byłem w ten weekend w Białowieży. Ruch turystyczny wygląda tam bardziej na wczesno-wiosenny, późno-jesienny, a nie jak w środku sezonu wakacyjnego. Pan również ostatnio był z marszałkiem Hołownią w Białowieży, rozmawiał z przedsiębiorcami, czy udało się wypracować jakieś rozwiązania, czy też propozycje, by pomóc tamtejszym przedstawicielom branży turystycznej.
To było dobre, ale zarazem i trudne spotkanie. No to była część oczywiście przedstawicieli branży turystycznej, ale nie jest to ostatnie spotkanie, nie ostatni nasz kontakt. Tam była jednak dobra możliwość posłuchania ludzi, ich sugestii, na co warto zwrócić uwagę. Stąd apel o bon turystyczny jest w zakresie naszego dużego zainteresowania, żeby zachęcić do przyjazdu do Podlaskiego, ale również choćby takie jasne sformułowania ludzi zajmujących się turystyką, żeby uciekać od rozmowy na temat sformułowań bezpieczne czy niebezpieczne podlaskie, szczególnie w tym wymiarze, ponieważ to budzi od razu dla turystów taki wątek jednak jakiejś obawy. Udało się część rzeczy naprawić, jak chociażby te niefortunne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po angielsku, które informowały również o użyciu broni. No to są wszystko taka przestrzeń, która buduje atmosferę psychologiczną nad nie tylko strefą buforową, ale nad całym naszym regionem, który powoduje, że część turystów jednak uważa, że nie warto tutaj się pojawiać. Warto podkreślić to, że ta ilość wojska i służb mundurowych świadczy o tym, że jest zapewnione bezpieczeństwo. Na Natomiast no to trzeba cywilizować w takim zakresie funkcjonowania w strefie przygranicznej, która jednocześnie musi też normalnie żyć i oddychać.
Byliście w Białowieży, rozmawialiście z przedstawicielami branży turystycznej i dobrze, ale co dalej?
Też takie spotkanie planuję w północnej części naszego regionu. Też branża turystyczna związana z Puszczą Knyszyńską też od razu zaalarmowała, że południe województwa to nie jest jedyne, które ma z tym problem, więc myślę, że jakbyśmy pojechali również w rejony Puszczy Knyszyńskiej bliżej granicy, to o czym pan redaktor powiedział, ten widok kwietniowo-jesiennego pobytu byłby zbliżony, chociaż jest znacznie spokojniej. Planujemy też jako Klub Polska 2050 wnieść projekt bonu turystycznego i popracujemy nad tym ze stroną rządową i koalicjantami. Będziemy robili spotkania comiesięczne w jakiejś formie z reprezentacją tej grupy branżowej, monitorując co się dzieje, słuchając ten głos, przekazując stronie rządowej. Mam nadzieję, że w wielu przypadkach nawet robiąc razem ze stroną rządową te spotkania. W tym to, co jest istotne, jesteśmy już po rozmowach z panią minister Pełczyńską Nałęcz, żeby też program na ten obszar z wykorzystaniem środków unijnych był bardziej taki precyzyjnie też dopasowany do branży turystycznej, do tego wsparcia, bo tu trzeba faktycznie zrobić wszystko, żeby jak najwięcej środków finansowych nam mogło pojawić się w tej przestrzeni.
To jeszcze jedna kwestia. Koalicja PSL-u i Trzeciej Drogi. Mamy takie kwestie jak aborcja, związki partnerskie, też prawa łowieckie, które różnią te dwa ugrupowania, które wchodzą w skład Trzeciej Drogi. Nie zaważą te kwestie i ten rozdźwięk na tej przyjaźni?
To od początku wiedzieliśmy, łącząc siły w projekcie Trzecia Droga. Ja przypomnę, to są dwa oddzielne ugrupowania polityczne, które swoistego rodzaju związek partnerski założyły na wybory parlamentarne i samorządowe. Tak, trochę z uśmiechem o tym mówię, bo pokazaliśmy, że związki partnerskie mogą być też niosące ze sobą pozytywne korzyści pod aspektem, że są oparte o jasne reguły. W ramach tych reguł mieliśmy punkty wspólne, na które się decydowaliśmy, ale również mieliśmy i mamy dalej przekonanie, że mamy obszary, w których zdecydowanie się odróżniamy, czy w aspekcie ekologicznym, czy w aspekcie ideologicznym. Będziemy głosowali różnie, ale to nie powoduje, że stajemy się do siebie wrogo nastawieni, bo o tym od początku mówiliśmy.
Tylko czy ten projekt ma rację bytu i czy wyborcy kupują te argumenty, bo ostatnie wybory pokazały, że jednak poparcie Trzecia Droga dość znacznie straciła.
Tak, i warto to podkreślić. Mieliśmy szalony maraton trzech wyborów, z czego parlamentarne i samorządowe poszły nam dobrze, a nawet bardzo dobrze, więc te trzecie siły rozpędu, mówię teraz o tej części Polski 2050, też z młodą strukturą, młodą partią, no musieliśmy gdzieś złapać zadyszkę i tą zadyszkę złapaliśmy na europarlamentarnych, ale jak widać dalej funkcjonujemy. Ta ilość posłów nam się nie zmniejszyła, bo to nie te wybory. To jest świetna nauczka, żeby również wyborców przekonać do tego, że Polska 2050 jest dobrym wyborem. Również jako odrębna formacja polityczna będziemy coraz bardziej wyraziści. PSL ma swoją drogę w wielu przestrzeniach, my mamy swoją, będziemy ją coraz bardziej wyraźnie pokazywać.
A po tym maratonie wyborczym zarówno politycy, jak i wyborcy mają czas, żeby złapać oddech, bo wybory prezydenckie dopiero w przyszłym roku. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.